Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Od słabego oporu do słabej awangardy. Mam ogromną przyjemność rozmawiać z Moniką Drożyńską. Witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Monika Drożyńska jest wspaniałą artystką, hafciarką, artywistką i aktywistką, osobą, która działa na styku feminizmu, kwestii migranckich też, szereg Twoich projektów, w tym projekt doktoratu, w którym jako współpromotorka miałam przyjemność uczestniczyć, dotyczy kwestii związanych z tym, jak język morfuje, zmienia się, hybrydyzuje i taki staje się umetysowiony, można powiedzieć, pod wpływem właśnie przemieszczeń jakby osób i używania ich przez nie nowego języka w połączeniu ze starym językiem i tutaj budowania takich hybryd jakby, tak, takich form, które nawet czasem są kontestowane jako jakieś tam niepoprawne i tak dalej, ale które, jak powiedziała ci jedna z migrantek, z którymi rozmawiałaś, powodują, że ten język jest właściwie ich jedynym domem często, tak, tych osób migrujących, więc to tak bardzo mnie jakoś poruszyło. Jesteś laureatką też Nagrody Paszport Polityki, szeregu innych nagród i wyróżnień. Zdarza ci się też nauczać na Akademiach Sztuk Pięknych, z tego co pamiętam, więc jakby trochę jesteś też jedną nogą w Akademii, też z tym doktoratem oczywiście. No i wystawiałaś w szeregu bardzo prestiżowych galerii w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, czy na innych kontynentach też, ale na pewno tu. No i co? I chciałabym cię zapytać o awangardę, także o twoje przygody z polską koleją państwową, bo to jest bardzo interesująca historia. Zacznijmy może od awangardy. Czym jest dla ciebie awangarda? Masz jakieś definicje, jakieś ujęcie własne awangardy?
Dziękuję ci za zaproszenie do podcastu i takie piękne przedstawienie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być i porozmawiać z tobą. Dla mnie awangarda jest takim momentem, kiedy sięgania po takie obszary wypowiedzi, narzędzi, technik, ale też tematów, bądź obszary, w których się pojawia sztuka, które są takimi obszarami, które są kompletnie nieatrakcyjne, że można by powiedzieć, że można by czuć wstyd albo zawstydzenie, albo jakieś takie upokorzenie czy zażenowanie, że się w tych obszarach, technikach i okolicznościach wypowiadam, pojawiam. I to jest dla mnie ten moment, kiedy to jest jakby awangardowe, czyli coś, co nie jest atrakcyjne, coś, co nie jest, nie liczy się, albo coś, co, no właśnie, budzi taki emocje wstydu, jakiegoś zażenowania.
No to żeś mnie bardzo sprytnie podeszła, no bo zobacz, ja tutaj chciałam rozmawiać o słabej awangardzie, a ty jakby opowiadasz o jednym z jej ważniejszych aspektów tak naprawdę, o jednej z kwestii, które dla mnie, jako dla osoby, która próbuje jakby wymyślać definicję awangardy na dziś, prawda? Czyli nie taką awangardę tylko historyczną, ale też dzisiaj. Właśnie te słabe afekty, tak to nazwa Eve Kosowski-Sedgwick, to jest była taka teoretyczka queer, literaturoznawczyni, ona pisała o weak affects, tak? O właśnie wstydzie głównie, ale też jakimś zażenowaniu, głupocie, takich rzeczach. Jako o takich afektach, które w społecznościach, literaturze queerowej uzyskują zupełnie inny wymiar niż w takiej standardowej, prawda, straight, prostolinijnej, moglibyśmy powiedzieć płciowo, heteroseksualnej, heteronormatywnej literaturze. I wstyd jest słabym afektem. I jako słaby afekt jakby budzi zainteresowanie i powoduje chyba, że musimy wymyślać nowe narzędzia formalne też, żeby w takiej sytuacji właśnie wstydu i zażenowania w ogóle, żeby się jako artystka na przykład mogła się w ogóle poruszać w takim polu. No to musisz wymyślić jakby nowe narzędzia, tak? W sensie narzędzia sztuki, które były do tej pory, one też często były bardziej heroiczne, bardziej nastawione na jakby inne kwestie niż wałkowanie tego trudnego afektu. Tak mi się wydaje.
Wiesz co, dla mnie trochę to jest tak jakby... ja mogę mówić o mojej praktyce, nie jako badaczka, tylko jako praktyczka. I dla mnie ten moment wstydu jest takim momentem, który ja mogę zmapować jako ten, który jest dla mnie interesujący. I to jest bardzo trudne tak naprawdę, bo No bo wstyd to jest coś, co chce, takie uczucie, że chce zniknąć, chce się zasłonić, chce nie istnieć, tak? No i, a ja staram się to jakoś eksplorować. To jest bardzo interesujące. I jak zaczynałam, jak pierwszy raz sięgnęłam po narzędzia hafciarskie, to była wtedy jedna z moich wielu...
Powiedz, kiedy to było? W jakim roku mniej więcej? Tak dla słuchacza.
To było 2007, 2008. To była wtedy jakby jedna z wielu technik, którymi się posługiwałam i narzędzi. I wtedy czułam coś takiego, że to jest taki jakby to powiedzieć, taki gorszy znajomy, taka przyjaciółka z takich środowisk, z których nikt się nie chce przyjaźnić. I też słyszałam niejednokrotnie od
otoczenia,
zewnętrznych kuratorów, krytyków sztuki, że to haftowanie, że to jest takie, ale haft, i to są w zasadzie cytaty, nie, ale haft, a dlaczego się haftowaniem zajmujesz, albo ale hafty w tam jakiejś galerii czy w muzeum, kto cię tu z tym wpuścił? I to był taki moment no, dla mnie bardzo trudny też, bo wtedy byłam no, prawie 20 lat młodsza, więc ta identyfikacja, jakaś przynależność była dla mnie bardzo ważna, ale też spotkałam inne osoby na swojej drodze, które pomogły mi jakby wytrzymać to uczucie i tak naprawdę nadal jakby mierzę się z tym,
jasne,
że te obszary, że to trzeba w jakiś sposób cały czas udowadniać.
Tak. Tak, 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 że to się mieści w Muzeum Sztuki Współczesnej, tak, a nie w etnograficznym albo jakimś...
Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No, więc to jest dla mnie chyba taki interesujący moment takiego wstydu.
Wiesz co, bo dla mnie z kolei jako badaczki to jest ciekawa też rzecz, bo ty jakby siebie od razu definiujesz jako artystkę awangardową, co jest bardzo użyteczne i bardzo sensowne z mojej perspektywy, w sensie wydaje mi się to dobrym wyborem i ciekawym. Bardzo wiele artystek feministycznych, jakie ja znam, unika tego określenia albo wręcz je kontestuje i ustawia się jakby w opozycji do awangardy. Dlaczego? Dlatego, że historycznie awangarda była postrzegana i chyba też częściowo praktykowana w sposób szalenie heroiczny, w sposób zorientowany właśnie na te wielkie narracje, na hegemoniczne formy, patrz malarstwo, patrz rzeźba, prawda, klasyki. I niektóre artystki jako feministki też mówią, dobra, to był patriarchalny wymysł, też artysta jako geniusz, prawda, który się ustawiał ponad swoją widownią, też ponad współpracownikami, których nawet nie rozpoznawano z nazwiska, prawda, mamy przykład, nie wiem, Rodena i Camille Claudel, która za niego chyba wyrzeźbiła te jego najciekawsze tak naprawdę fragmenty postaci, ale jakby nawet nie była wskazana, tak, jako współautorka przynajmniej części jego dzieł. Przez lata nie miała swojego muzeum, też to było dla mnie zawsze straszliwe, nie? Jak poszłam do Muzeum Rodena, to się popłakałam po prostu, bo zobaczyłam ileś obiektów, co do których wiadomo, że chyba Claudel też uczestniczyła w ich powstaniu i po prostu to było miażdżące. Teraz jest skwerek Camille Claudel, jest jej część w tym muzeum, więc jakby już została rozpoznana, no ale 100 lat czekała, tak? Na to uznanie. Więc niektóre feministyczne artystki, patrząc na tego typu zdarzenia, mówią, dobra, basta, tak, żadnych awangard, dziękujemy bardzo i tak dalej. Tymczasem ja jako badaczka widzę w ich twórczości dużo awangardowych motywów. Czyli tego, co klasycznie w historii sztuki się uważa za awangardę, nowe formalne na przykład rozwiązania. Nowe właśnie afekty, czy jakieś nietypowe strategie, też niezgoda na sytuację społeczną, tak, niezgoda na ogół, status quo, albo na jakieś jego wybrane elementy. To wszystko jest częścią dużej ilości feministycznych produkcji, które właśnie bardzo często wcale jako awangardowe siebie postrzegać nie chcą. I teraz ty robisz inaczej i mówisz, oczywiście, właśnie dla mnie awangardowy jest wstyd i idę w to jakby, tak? I tutaj rozumiem, że ta twoja identyfikacja jako awangardowej artystki jest obecna i wiem, że dla ciebie to może są trochę nudne rozważania, tak? Ale z perspektywy historii sztuki to ma ogromne znaczenie, jak tam klasyfikować różne osoby i ich praktyki, więc myślę, że tu robimy coś pożytecznego razem. I teraz ten afekt też jest czymś, co chyba narzuca właśnie, że jakby ten afekt się pojawia przy twoim wyborze haftu, ale być może też jest tak, że twój jakiś wstyd wewnętrzny ciebie na ten haft naprowadził, że tutaj jest taka dialektyka, tak, że trochę w tobie jest takiego poczucia, okej, jestem młoda, wchodzę do pola sztuki, I tak się zastanawiam, nie? Czy jakby nie było też tak, że jakby jakiś rodzaj właśnie skrępowania czy takiego słabego afektu spowodował, okej, zajmę się tymi mniejszymi, tymi mniej cenionymi jakby formami. Czy masz coś takiego też, czy...
Wiesz co, zastanawiam się, bo teraz tak myślę, że zastanawiam się nad tym, bo ja też jakby cały czas to jest taka w mojej praktyce i w mojej świadomości pewien rodzaj walki, robienia monumentalnych, wielkich tkanin, a bardzo małych, ekspresyjnych gestów, nieznaczących i to jest właśnie ta walka jakby awangardy ze słabą awangardą, tak? Walka jakiegoś konserwatyzmu we mnie z czym? Z jakimś liberalizmem może.
Ale też walka kanonu, z kanonu z czymś, co jakby jest wartościową aktywnością artystyczną, a co w tym kanonie się na przykład jeszcze nie znalazło, tak? Co byśmy chciały ten kanon zmieścić. Bo jak rozumiem, jak wybierasz na przykład wielkoformatowe działania, to one sprzyjają takiej kanonizacji trochę haftu, tak? Taki mały haft gdzieś tam, to nie będzie traktowany poważnie, ale jak zrobisz z tego rzeźbę, pamiętasz, że porównywałam twoje tkaniny takie rozwieszane do rzeźby społecznej Katarzyny Kobro, tak? I tutaj się nagle pojawiło coś zupełnie nowego i trochę to zszokowało chyba różne osoby na twojej obronie, że można na to tak spojrzeć, tak? I powiedzieć, okej, okay, świadomie bądź nie, artystka reprodukuje pewną formę wizualnej prezentacji, taką hegemoniczną, no bo Kobro u nas jest bardzo celebrowana i słusznie, no ale w to wszystko jest whaftowane, są whaftowane te zmetysiałe jakieś takie hybrydyczne języki, które są traktowane bardzo deprecjonująco, też bez dobrego powodu, wydaje się. Więc tutaj jakby jest taka gra z kanonem, nie? Nie tylko z przeszłością, ale także z tym, że ten haft może uzyskać to znaczenie jakby sztuki pozytywnie wartościowanej, albo może rozbić tą kanonizację też i spowodować, że po prostu będziemy różne formy traktować godnie.
Wiesz co, też trochę mam tak, że jakby ja działając, działam i bardzo często kieruję się intuicją i też nieświadomością i bardzo często jakby też nie do końca chcę pewne rzeczy analizować, dlatego że dopiero dla mnie jakąś wartość w tym widzę sprawdzania tego po czasie. Żeby za dużo tego takiego programu socjalizacyjnego nie wkładać w te działania, które wykonuję.
I mi się wydaje to też potrzebne i też właściwe jakby temu polu sztuki, tak? W sensie są różne artystki i są też artystki konceptualne i artystko-teoretyczki, powiedziałabym, nie wiem, Patrz Hito Steyer, tak? Która pisze książkę do prawie każdego swojego jakby dzieła takiego artystycznego. I to jest też w porządku. Natomiast ja mam akurat tak, że uważam, że te jakby ta postawa intuicyjna, super, że ją wyraziłaś w taki bezpośredni i prosty sposób, bo to bardzo ułatwia tę dalszą rozmowę jakby, tak? Bo mam wrażenie, że często się oczekuje od artystek właśnie takiego wyjaśniania i takiej tego planu jakby, tak? Tego racjonalnego rozpoznania, nie wiem, wszystkich stawek, o które się toczy twoja praca i tak dalej. Czasem faktycznie ja mam wrażenie, że nie każda artystka, czy może w ogóle sztuka trochę do tego nie służy, tak? Że to jest bardziej moja czy innych teoretyczek rola, żeby tam się wgryzać w te twoje hafty, tak? I szukać ich znaczeń. A z twojej perspektywy równie dobrze jak bardzo racjonalna strategia planowania działa strategia intuicyjna, tak? I tutaj jakby wręcz ja bym powiedziała, że nawet zależy mi na jakimś takim chronieniu tego intuicyjnego rozpoznania, bo ono jest mało obecne w innych formach, w nauce, w kulturze, w matematyce, w przemyśle, to jakby nikt nie postępuje intuicyjnie i może dobrze. Natomiast w sztuce to miejsce intuicyjnych właśnie takich rozpoznawania afektem trochę, tak? Że jakby czuję, że tu jest ten wstyd, to idę w to, bo tak mniej więcej powiedziałaś wcześniej. Natomiast ja bym chciała teraz jeszcze rzucić okiem na współpracę, bo współpraca to też jest coś, co podważa tego geniusza, nie? Ten taki męski sposób uprawiania sztuki, ja tutaj pod moim przewodem i tak dalej. Czasem ty ze swoimi praktykami założyłaś spółdzielnię i z innymi osobami, która to spółdzielnia działa chyba wiele lat już i pewnie będzie działać sobie całkiem dobrze. I to jest takie...
Mówisz o kolektywie Złote Rączki.
Dokładnie tak. Przepraszam, że nazwałam to spółdzielnią błędnie, chociaż to chyba jest bardzo podobna forma. Tak, kolektyw Złote Rączki, prawda? I tutaj mamy sytuację, w której artystka jest też częścią jakiegoś większego organizmu ludzkiego, społecznego. I chyba to też sprzyja takiemu niekoronowaniu się za bardzo, tak? Takie rozmycie trochę też, okej, to jestem ja, ale też moi współpracownicy. Bardzo często podkreślasz, że jakby z osobami robisz te dzieła, tak? Że to jest jakby jakiś taki podmiot wieloosobowy. I z mojej perspektywy to też jakby jest...
Potrzebuję, wiesz, tutaj dojaśnić, bo my z kolektorem Złote Rączki działamy tylko w obszarze aktywistycznym. I zbieramy się w okolicznościach manifestacji w celu jakby takiej budowania wspólnoty wokół jakiegoś zagadnienia i haftowania transparentów. I ja wtedy w tym momencie nazywam jakby tej wspólnej pracy jakby moimi pracami, no bo też jestem z całego kolektywu osobą rozpoznawalną najbardziej i jakby nie... No właśnie z powodu tego nie koronowania się, jakby nie wyróżniania się, jakby nie włączam tego w ogóle w moją działalność artystyczną, tylko jest to przynależy tej aktywistycznej.
Bo teraz bliżej aktywizmu jesteśmy, to przejdźmy może do, jak to powiedzieć, ekscytującej serca Polek i Polaków przez wiele ostatnich miesięcy sprawy karnej, którą wytoczyła ci Polska Kolej Państwowa, za haftowanie. I teraz wskazuję na ten element twojej twórczości, jeden z bardzo wielu, dlatego że jedna z moich wcześniejszych rozmówczyń, Mara Trauman, łotewska teoretyczka sztuki i muzyki, powiedziała, że dla niej awangarda to jest jakby ta sztuka, która wchodzi w konfrontację z systemem prawnym i z systemem instytucjonalnym. To jest dla niej bardzo ważny wyróżnik. Ona myśli też o ZSRR na przykład, tak myśli o awangardzie tych lat podległości Łotwy względem Rosji i tak dalej. I tutaj faktycznie to bardzo mocno wybiło. I teraz ja bym chciała ciebie zapytać, jakby na ile dla twojego myślenia o awangardzie właśnie ten proces karny ma znaczenie, bo może też nie ma po prostu, tak, ale chciałabym zapytać. No i po drugie, jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym, jak było, jakby, tak, wokół czego ta sprawa się zaczęła, jak się skończyła też, bo myślę, że wiele osób nie wie, tylko czytało o tym gdzieś tam pośrednio i co to dla ciebie jakby też zrobiło, tak? Taki proces.
Myślę, że kluczowy tutaj w haftowaniach, w środkach lokomocji, może dla osób, które sprawy nie znają, ze słowem wstępu powiem, że przez 10 lat haftowałam na takich małych tkaninach używanych na oparciach od fotelów, tak zwanych zagłówkach, w samolotach i w pociągach, chociaż głównie w pociągach, bo głównie nimi podróżuję. Różne manifesty polityczne,
hasła artystyczne
i czy jakieś właśnie poezje. I zostawiłam to w pociągu dla podróżnych. Był to bardzo szybki, ekspresyjny haft. I tak w każdej podróży robiłam jeden taki haft i tak to się ciągnęło latami. I myślę, że takie to było działanie. I jakby kluczowe dla tego haftowania w podróży i tego momentu, którym nazywam, że zostałam skazana za haftowanie i jest to jedna... I jakby bardzo lubię to zdanie, bo ono jest takie esencjonalne dla całego tego działania i też tej sytuacji społecznej, która się zadziała. Bo ja dostałam telefon z policji, że mam złożyć zeznania, dlatego że firma PKP złożyła oskarżenie o demolowanie pociągów. I na tym ta sprawa by się mogła zakończyć, bo tam dostałam... Ja się przyznałam do autorstwa, nie przyznałam do winy. PKP powiedziało, że ja niszczę, że to są ich tkaniny. No i dostałam grzywnę i na tym to by się mogło zakończyć. Natomiast ja tą sprawę wprowadziłam do sądu.
Mhm.
Bo odwołując się od tego...
O wygrywną?
Tak, od tej grzywny sprawa znalazła się w sądzie, co było moim intencjonalnym działaniem, żeby w tym sądzie się znaleźć i żeby dyskusja odbyła się publicznie, żeby odbyła się w sądzie i żeby był właśnie ten moment, kiedy korporacja, instytucja, państwo, spółka Skarbu Państwa występuje przeciwko mnie, artystce,
która
haftuje. I to był ten moment i to dla mnie było najważniejsze. Odbyły się trzy rozprawy w efekcie których zostałam uznana winną i dostałam grzywny, którą zapłaciłam i koszty sądowe.
I to było razem, tak mniej więcej?
Wiesz co, to też jest jakby taki ważny moment, że moja grzywna wynosiła 24 zł i 20 groszy i była ona związana z ilością zniszczonych tkanin haftem ręcznym na tkaninie, które nie uległy przedawnieniu przez te wszystkie lata. Stąd ta kwota. Oni to wyliczyli no, tym, ile kosztuje ich taka szmatka i plus koszty sądowe 150 zł.
Mhm. Wydaje mi się, że bo tutaj dla wielu osób oczywiście okej, niska grzywna to nie ma problemu, no ale jakby mienie wrogu skazującego we własnych jakby archiwaliach to jest, to może się okazać jakoś tam problematyczne. I też mam wrażenie, że ta surowość, tak, z jaką Polskie Koleje Państwowe postanowiły wobec ciebie jakby postąpić, no ona kompletnie jest nieproporcjonalna do zdarzenia, tak? Tutaj raczej możemy mówić o jakimś upiększaniu do PKP, ma swoją, jest Muzeum Kolei w Polsce, więc ja zawsze myślałam, że oni po prostu zbiorą te zagłówki i je tam jakoś ładnie wystawią, tak, czy coś, że tutaj będzie zaproponowana jakaś gra, tak, na poziomie też dla ich PR-u po prostu może użytecznym. Natomiast przeraziły mnie niestety nieco komentarze w prasie w związku z i pod artykułami, też w artykułach czasem, które dotyczyły tej sprawy twojej, gdzie bardzo dużo osób faktycznie zastanawiało się nad tym, czy ładnie haftujesz, czy nieładnie, to zresztą też sama mi opowiadałaś, tak, że tutaj ten argument brzydko haftowała, tak krzywo były te literki wyhaftowane i że to tam osobom przeszkadzało. I teraz ja sobie tak myślę, że te relacje sztuki w Polsce, jest sztuki i społeczeństwa, sztuki i instytucji, są jeszcze bardzo jakby takim trudnym miejscu, no bo tutaj można to rozegrać na milion sposobów, tak? Negocjacja wokół tego, co w tych pociągach robisz, negocjacja wokół tego, co zrobić jakby z tymi zagłówkami, tak? No twoja sztuka osiąga jakieś takie czasem całkiem dobre ceny, wobec czego PKP mógłby uznać, że potraktuje to jako po prostu prezent, tak? Obywatelki dla linii kolejowych czy coś, tak? Znaczy wydaje mi się, że tutaj jakby ilość tych rozwiązań jest bardzo duża. Natomiast to, co mnie niepokoi w tych relacjach państwo, firmy, artystka, to jest taka bezwzględność, tak? Taka potrzeba, żeby w najbardziej surowy sposób się obejść jakby z osobą. I to mnie też bardzo niepokoi, bo wydaje mi się, że to kasuje jakąkolwiek dyskusję, jaką otwierają z kolei te twoje hafty, tak? Te hasła, te fragmenty poezji. Ja byłam, pamiętam, bardzo wzruszona, jak ty wyhaftowałaś fragment z mojego jakby jakiegoś działania, czyli jak napisałaś słaby opór w hafcie. To było wspaniałe i bardzo poruszające, zwłaszcza, że tam znalazłam koło jakichś tam bitnych feministycznych też autorek, więc super. Ale po prostu pomyślałam sobie, że to jest ekstra i że w życiu by mi nie przyszło do głowy próbować jakoś, nie wiem co, negocjować, czy ty w ogóle możesz robić haftę z czegoś, co jest jakby fragmentem mojej teorii, tak? Co by było analogiczne, wydaje mi się, do działania PKP. Tylko raczej po prostu się ucieszyłam, że to idzie jakby dalej. I teraz oczywiście sytuacja zagłówków jest trochę bardziej skomplikowana, no bo może oni tam chcą jakiejś uniformizacji tego PKP-u, no ale też jest pytanie estetyczne, czy one wszystkie muszą tak samo wyglądać, tak? I czy nie mogą być właśnie okraszone jakimiś tam wyhaftowanymi sloganami. Także ta bezwzględność, surowość i takie nastawienie, żeby ukarać, to się wyłoniło jakby z tej twojej sprawy dla mnie, tak, w mojej interpretacji. I spowodowało, że jakby poczułam się trochę przerażona tym, tak? Że jakby jest taka paniczna potrzeba natychmiastowego po prostu dorwania i ukarania kogoś, kto robi coś, co nie jest typowe, ale co nie jest niszczenie, bo te zagłówki można uratować, tak? W sensie wyjęcie nitki z nich to jest jakby łatwy sposób, żeby odzyskać ten zagłówek, jeśli jest on komuś bardzo potrzebny w takiej nienaruszonej formie. Więc tutaj ja bym nie mówiła o zniszczeniu nawet. Ale też właśnie ta relacja sztuki, tak, tej krytyki takiej, która wchodzi jakby do instytucji i coś tam wyraża, no to jest traktowane w sposób bardzo taki, powiedziałabym, prymitywny cały czas. I ten prymitywizm dla mnie był jakiś szokujący. Natomiast wydaje mi się, że to jakby ta sprawa była potrzebna. W sensie cieszę się, że ty chciałaś pójść z tym do sądu. Przepraszam, że tak powiem, ale po prostu jako obywatelka mam wrażenie, że to jest potrzebne po prostu, tak, żeby te konfrontacje, te dyskusje właśnie były upubliczniane. Także tutaj się z tobą zgadzam, że to był dobry ruch, żeby to uczynić też widzialnym, jeśli nie widowiskowym nawet. I w ogóle nie myślałam o jakichś takich aspektach tego typu popularyzacja twojej sztuki specyficznie. Wydaje mi się, że intencja twoja była bardzo wyraźna i bardzo taka przejrzysta. że tutaj sprawa dotyczy w ogóle pola sztuki, tak? I jego jakichś tam zmagań, tak? Też z niezrozumieniem takim instytucjonalnym. Także to było jakoś tam bardzo cenne. A powiedz, ty się poczułaś bardziej awangardowa, jak ta sprawa się odbyła? Czy... Tak głupie pytanie, wiem, ale, ale pomyślałam, że będzie zabawnie je postawić.
Wiesz co, nie, bo ja się też nie czuję awangardowa. Ja obcego ja nazywać jak w rozmowie, ale nie czuję się awangardowa. Ja raczej, jak ty zadałeś pytanie, to sobie mapowałam te momenty, w których mogłabym się tak nazwać. To, wiesz co, byłam zadowolona z tej decyzji, którą podjęłam. I choć było to okraszone i wielkimi kosztami finansowymi również, i no i też takim przerażeniem,
jakie mogą być
służyte, które mnie dopadło. Wiesz co, tak jak pojechałam na pierwszą rozprawę pojechałam, bo ja mieszkam w Krakowie, musiałam jechać do Warszawy na tą pierwszą rozprawę i to była wielka wyprawa w środku zimy samochodem, może niepotrzebnie, ale tam kilka osób jechało też w celu wsparcia. No i to była po prostu całodzienna wyprawa, żeby posłuchać 15 minut, że ani nikt z firmy PKP, ani oskarżyciel posiłkowy, czyli policja, nie stawiło się na tą rozprawę. Ja sobie wyobraziłam, że tak będę latami tam jeździć
No smutno ci się zrobiło.
I po prostu będę jeździć i po nic. Że to będzie taka jak taka para w gwizdek, tak? Że to nie przyniesie żadnego skutku, że będzie ciągnęło jak to sprawy latami. Natomiast później ta sędzina, która prowadziła sprawę, ona wzięła jakby w obroty oskarżyciela i wtedy ta kolejna tej rozprawie to już ruszyło i wtedy już przestałam się tak być taka przerażona, bo widziałam, że to nie jest tak, że ja będę tylko taką piłeczką ping-pongową w sytuacji, którą stworzyłam, tylko że to faktycznie będzie miało swoją dynamikę i się skończy kiedyś. Więc tak, byłam zadowolona i jak to się wszystko wydarzało, bo to jest jakby na wielu płaszczyznach bardzo interesujące, tego dlaczego to w ogóle, dlaczego zostałam oskarżona, jakimi to mechanizmami w spółce PKP się potoczyło, bo spółka PKP też nie miała jednolitego stanowiska w tej sprawie. Kto reprezentował PKP?
Dlatego ta policja była też tym oskarżycielem.
Policja tak, też była, tak, bo to jest sprawa o wykroczenie, a przy wykroczeniach jest policja oskarżycielem, a nie prokuratura. No i to było bardzo ciekawe, że to był szeregowy pracownik, który jest skonfrontowany jakby ze mną, gdzie tam były media, więc też wyobrażam sobie jakby to takie pewne jakiś rodzaj takiej obrócenia tych ról i jakiejś tej opresji, ale też spotkanie się języka, którym ja się komunikuję, z tym językiem wymiaru sprawiedliwości i też takiego formalizacji tego przedsięwzięcia, którym jest proces. I jakby w trakcie, jak to wszystko się działo, to miałam takie poczucie, że to była dobra decyzja i uświadomiłam sobie, że ten gest artystyczny, lekki, bezwysiłkowy w zasadzie, czyli to haftowanie na tych tkaninach w środkach transportu, stało się moim najważniejszym projektem. W tym sensie, że zakończonym w ten sposób, że pokazującym jakby system i jego jakby uwikłania
i ograniczenia.
Też uwikłania, tak, ale też uwikłania estetyczne nawet, dlatego że zastanawiałam się nad tym, czy gdyby to było wyhaftowane ładnie. No i właśnie pytanie, co to jest ładnie, czyli nie wiem, równo, prosto i może to było tam kwiatek. Albo
kwiatek by na pewno pomógł też. Tak, tak, taka konwencjonalna po prostu pozycja.
To czy tak by się skończyło, czy gdyby, a ja haftowałam z gestem, haftowałam bardzo ekspresyjnie, w bardzo różny sposób, ale na pewno nie taki, który można w kanonie nazwać go tym, który mógłby być dekoracją. No i nagle się okazało, że że to jest niezrozumiałe, że i ten język, i ta estetyka jest niezrozumiała. I że zabrakło takiego momentu zatrzymania i zapytania, ale w sumie to o co tu chodzi?
Dokładnie. I tej negocjacji, bo ja mam doświadczenia walki z cenzurą jakby w Polsce w sztukach wizualnych z inicjatywy Index 73. która działała tak mniej więcej między 2007 a 2011-2012. I myśmy tam nie tylko zbierali case cenzury, ale też próbowaliśmy oferować jakąś mediację i właśnie jakąś rozmowę o tym, co i dlaczego kogoś denerwuje w danym dziele. Zamiast szybkich ruchów takich cenzorskich, polegających na, nie wiem, zdjęciu obrazu albo niedofinansowaniu kogoś i tak dalej. I okazało się, że ten pomysł z tą mediacją jest kapitalny, no bo bardzo często te przypadki cenzury polegają na tym, że wszystko się dzieje po prostu za szybko, tak? Nikt nie zdąży wytłumaczyć, o co chodziło, albo jaka jest szkodliwość, bądź brak szkodliwości i tak dalej. I natychmiast jest ta potrzeba taka karceralna ukarania, skazać, tak? Zatrzymać to w ogóle. Tymczasem rozmowa i zaprezentowanie różnych opcji powoduje, że czasem nawet bardzo kontrowersyjne wydawałoby się dzieła sztuki, no zyskują jakiś rodzaj uznania czy szacunku, nawet u osób, które na początku reagują na to bardzo, bardzo prawdę negatywnie. Natomiast ja będę musiała niestety pomału zmierzać ku końcowi tego nagrania, z tego względu, że po prostu techniczne przyczyny nas tutaj gonią. Także bardzo bym ci chciała podziękować za to, że zgodziłaś się wziąć udział w podcaście i będę chciała na pewno rozmawiać jeszcze w przyszłości. I mam nadzieję, że będą takie okazje. Także Moniko, ogromne, ogromne dzięki i życzę ci powodzenia w dalszych debatach wokół sztuki. I dziękuję za rozmowę.